Wiem, że dzisiaj troszeczkę nam się przedłuża czas. Ja też nie będę chciał jakoś sztucznie trzymać was, ale chcę się podzielić słowem i wierzę, że to słowo z Biblii stanie się dla was posileniem, stanie się następnym jakimś takim pomocnym argumentem w budowie, w przygotowaniu siebie do tego, żebyśmy byli lepszymi uczniami Pana Jezusa. Wiecie, ostatnio jeszcze trochę, a stanę się fachowcem od budynków, ze względu na to, że bardzo z żoną chcemy mieć swój dom, to nic innego nie robimy, tylko po chałupach jeździmy. Już bym mógł książkę napisać na temat dom i chałup, które zwiedziliśmy i tego, co usłyszeliśmy i tego, co się stało, kiedy przyjechaliśmy. Więc naprawdę zawsze zaskakujące sytuacje. Albo ten dom nie jest taki, jak trzeba, albo jest dla nas za drogi, albo za daleko, albo do remontu, albo już prawie by był nasz, ale jakiś wujek się rozmyślił i go nie będzie sprzedawał i tak dalej, i tak dalej. To, co chcę dziś powiedzieć, patrząc na te domy, ja jestem taki, wiecie, że wiele rzeczy lubię zobaczyć też trochę duchowo. Nauczyłem się tego z Biblii. Pan Jezus tak patrzył na świat. Kiedy Pan Jezus stawał przed ludźmi, to nie mówił do nich, wiecie, jakimiś takimi niezrozumiałymi zdaniami. Jezus nie stawał przed ludźmi i nie zaczynał mówić, że dzisiaj chciałbym was pouczyć na temat zmian jakichś tam, wiecie, w gramatyce, czy w filozofii, czy w czymś takim, ponieważ ci prości ludzie przychodzili i mieli problemy. Potrzebowali coś usłyszeć normalnego, tak jak ty dzisiaj potrzebujesz, żeby ze Słowa Bożego coś zwykłego, prostego usłyszeć, co pomoże ci dalej lepiej kochać Pana Boga, co pomoże ci zdecydować, że chcesz Mu służyć swoim życiem. A więc całe te chodzenie po domach, bo ciągle jednak poszukujemy własnego miejsca, przyszła pewna myśl mi do głowy. Wiecie, kiedy dom jest stary, to nie jesteśmy zadowoleni z jego stanu. I to dotyczy zarówno domów, które my poszukujemy, żeby gdzieś w końcu w życiu osiąść, trochę zmęczeni jesteśmy już pudłami, mamy już niezły katalog tego, gdzie mieszkaliśmy też, wiecie, mógłbym wymienić krajami i miastami jako i misjonarze i tak dalej. Ale jest jedna rzecz, to dotyczy i nas, którzy poszukujemy domu dla siebie i was, którzy już macie swoje miejsce. I chcę to przełożyć na duchowy język dzisiaj. Ponieważ kiedy dom jest stary, nie jesteśmy z niego zadowoleni, to co robimy? Ktoś dobrze powiedział. Remont. Gdzie ostatnio to jest najczęściej słyszane przeze mnie słowo, gdziekolwiek idę. No wie pan, ale tu trzeba zrobić remont. Czy jesteście zadowoleni ze stanu naszego zboru? Czy jesteście zadowoleni ze stanu naszego zboru? Pytanie nie jest tym, czym myślicie, że jest. Nie chcę teraz wyjść na środek i powiedzieć, jaki to zły albo jaki to wspaniały jest nasz zbór. Bardziej chciałbym, byśmy mogli zupełnie inaczej do tego podejść. Czy jesteście zadowoleni ze stanu naszego zboru? I powiem tak, trudno jest odpowiedzieć, kiedy opinia nie może pozostać tylko słowami. Bo dopóki pytam tylko o słowa, no to jedni by wstali i powiedzieli, no jestem zadowolony, ale... A inny by powiedział, nie, nie jestem zadowolony. Ale jest pewna różnica, wiecie. Czytałem o ciekawym doświadczeniu, które przeprowadzono na wojsku. Dokładniej, chyba jeśli się nie mylę, to było wojsko fińskie w Finlandii. Dano żołnierzom barak, taki, wiecie, koszary ładne, zrobiono toalety i zapytano, czy są zadowoleni. No ci żołnierze powiedzieli, że tak, że to jest ładne, ale czy na pewno? Oni mówią, no to i to i to można by było zmienić. I powiedziano, okej, to zmienimy. Wyprowadzono ich i zmieniono. I znowu ich wpuszczono do tych koszar. Czy jesteście zadowoleni? Oni już wyczuli, że robią to, co chcą. Mówią, nie, jeszcze mogłoby być... Po co spać trzech? Jakby można było spać lepiej. Aha, dobrze, wyprowadzono ich i zmieniono. Oni biedni tylko nie wiedzieli, że są trochę ulegają doświadczeniu pewnemu. Znowu ich wprowadzono, obejrzeli się, wiecie, i teraz już wyczuli naprawdę, o co chodzi. I kiedy się ich zapytał ten dokładniej, to chyba był jakiś oficer, który pisał pracę dyplomową z psychologii wojskowej, coś takiego, ja dokładnie nie chcę was tu jakimiś tam bzdurami zarzucać, nie pamiętam. Pyta się, czy teraz jesteście zadowoleni? No, mogłoby jeszcze to i to i to. Okej. Kiedy wziąto drugą grupę żołnierzy, spytano, wpuszczono ich do budynku koszarowego, pytając się ich, czy jesteście zadowoleni. No oni mówią, no tak sobie. To była oczywiście inna grupa, która nie wiedziała o tym, co przeżyła tamta. A więc rozdano im ubrania robocze, narzędzia i kazano im zrobić dokładnie to, co powiedzieli, że chcieliby, żeby było. Kiedy przyszli drugi raz i spytali, czy są zadowoleni, wszyscy byli zadowoleni. Bo musieli sobie... Bali się, że znów dostaną narzędzia i ubrania. Nie, nie, mówią, wszystko dobrze. To jest coś, co zacząłem myśleć, czym jest Kościół. A więc jeszcze raz, czy jesteście zadowoleni ze stanu naszego zboru? O! Odpowiedź, widzicie, nie jest problemem, dopóki nie postawimy tego właściwie. Dopóki za odpowiedzią stoi to, co tylko wyrażam i mówię, moja opinia, to, co widzą moje oczy, to właściwie to jest proste. Lecz kiedy stoi jakaś praca, zaczynamy widzieć, że to, co mówimy, może bardzo szybko do nas wrócić. Zawsze przypomina mi się sytuacja z mojego zboru, gdzie jeden z braci z mojego zboru, w którym się nawróciłem, gdzie jeden z braci właśnie, to dziś pamiętam, pastor nam opowiadał, przyszedł i był niezadowolony z chwał, z uwielbiania. Mówi, to nie jest tak, jak to powinno być. Wtedy pastor do niego powiedział, są dwa sposoby, dlaczego ci to Bóg pokazuje. Albo żebyś wziął i zrobił z tego plotkę i marudzenie, że nie jest tak, jak trzeba, albo żebyś podwinął rękawy i zrobił to tak, jak trzeba. Którą wybierasz? I przyznam wam szczerze, że ten człowiek był jednym z najwspanialszych liderów uwielbiania, jakiego znałem w życiu. Już nie żyje. Modlił się, prowadził pieśni w wspaniały sposób. Pomiędzy pieśniami błogosławił ludzi. Był pierwszym człowiekiem, który zapytał mnie z takim płomieniem w oczach, wiecie, z miłością w oczach. Mówi do mnie, Mirek, czy przeżyłeś kiedyś chrzest w Duchu Świętym? A ja mówię, a co to jest? To trzeba do wody wejść? Ja nic nie wiedziałem, wiecie. On mówi, nie, chodź, pomodlimy się o ciebie. Wiecie, wspaniale prowadził i ludzie duchowo wzrastali. On nie tylko powiedział, co widzicie, tak, ale on wziął się za robotę. Czy wiele kościołów dzisiaj na całym świecie, kiedy ja czytam dużo gazet kościelnych, jako i teolog, i pastor, i w ogóle ja kocham Kościół w różnych jego aspektach, od architektury do modlitwy, albo od modlitwy do architektury, jak wolicie, czytam gazety i jedna rzecz się przejawia. Kościół cierpi na religijną aktywność bez czasami żadnej duchowej zmiany. Jest różnica, czy jedziemy dokądś, czy tylko sprawiamy wrażenie, że dokądś jedziemy. Jest różnica, czy idziemy na taśmie, która się pod nami kręci, czy dokądś zmierzamy. Nabożeństwa, śpiewy, modły, akcje. I coraz więcej czytam, pastorzy piszą, jest jeden problem. Pastorzy, diakoni, misjonarze, ludzie pracujący w kościele, jesteśmy zmęczeni. Ludzie przychodzą tylko po to, żeby siedzieć w niedzielę. Chcą być obsłużeni jak u fryzjera. Zapomnieliśmy, po co Jezus ma Kościół. Kościół nie powstał do obsługiwania ludzi. Kiedy Jezus wyszedł na brzeg Jeziora Galilejskiego i powołał swoich uczniów, to celem nie było, on nie powiedział, idźcie i czyńcie członków Kościoła. Idźcie i obsługujcie ludzi. On powiedział, idźcie i czyńcie ludzi kim? Uczniami, którzy będą mnie naśladować. To było coś dużo więcej niż po prostu członkostwo, niż niedzielne nabożeństwa. Dla wielu ludzi Kościół stał się zupełnie nie tym, co chciał Pan Bóg. Przychodzą do Kościoła w niedzielę, mają członkostwo. Może nawet tutaj wśród was, może ty jesteś kimś takim, kto do tej pory o tym nie myślał. Może to nawet nie twoja wina, może ja o tym wcześniej nie powiedziałem. To jest może moja wina, może wina Kościoła, w którym jesteś, że się o tym nie mówi, ale nie zostałeś powołany do tego, żeby oceniać, czy jestem zadowolony, ale żeby zbudować swój zbór, swój Kościół, swoją wiarę na taką, która przyniesie błogosławieństwo światu i społeczności, w której jesteś. Nasz Kościół jest na tyle fajny, na ile ty jesteś fajny, na tyle robi, na ile ty robisz i ja. No, taki jest, jacy my jesteśmy. Kościół nie jest miejscem, gdzie się tylko siedzi. Wiecie, i niby Bóg mówi, że chce działać, my mówimy, że też, żeby działał, a jednak często mówimy, że nic się w naszym życiu nie dzieje. Jedną rzecz powiem, zanim przejdę dalej do sprawy remontu. Użyłem tu słowa remont. Kiedy dom jest nie taki, jak chcę, to muszę zrobić remont. Albo czasami Muszę go zmienić. Ale ja mówię dziś o domu, który jest właściwy. O tym od Pana. Ale jedną rzecz ważną chcę powiedzieć. Bóg, jeśli chodzi o twój duchowy stan, nie akceptuje żadnego remontu. Teraz nie o tym mówimy. Nie mówimy o zbawieniu. Mówimy o tym, czym jest nasz zbór. Ponieważ jeśli chodzi o twój duchowy stan, Biblia nie mówi, że musicie się na nowo przemalować, że musicie się na nowo zmienić, ale musicie się na nowo narodzić. Bóg nie chce, żeby człowiek był kimś, kto jest tym samym znerwicowanym, zepsutym, sklętym, związanym nałogami, gniewem, plotkami, grzechem, grzesznikiem, tylko z wierzchu zostanie pomalowany religijną farbą. Czyli przywdzieje uśmiech, rączki, se tak da, będzie taki kościółkowy człowiek. Ale to w środku to jest to samo. Bóg chce, żebyś się urodził na nowo. Jezus powiedział, że jeśli chcemy ujrzeć Królestwo Boże, to musimy narodzić się na nowo. Ja dzisiaj nie mówię o tym, to nie jest mój temat. Mój temat jest, co zrobić, żeby jeszcze lepiej było między nami. Niektórzy z was przyszliby i powiedzieli, my jesteśmy zadowoleni, nam się tu podoba, kochamy naszą pracę w chórze, w orkiestrach, w służbach różnych. Inni by powiedzieli, no nie do końca. A ja chcę dzisiaj wam dać takie właśnie wyzwanie. Wiecie, remont można zrobić na 3 sposoby. Zobaczcie, ja się fachowiec robię od tego chodzenia po tych chałupach. Remont można zrobić na 3 sposoby. Remont można zrobić źle. Czyli do niczego, albo w ogóle go nie robić, albo źle go zrobić. Remont można zrobić źle, ale na pokaz. Takie domy też widzieliśmy. Byliśmy z bratem w jednym domu, słuchajcie. Dobrze, że ja się nie znam, ale on się zna, Zbyszek tu siedzi. Nie bój się, nie powiem adresu. I on mi pokazuje, podnosi dywan, mówi, chłopie, zobacz, to wszystko tu jest. Ten dom jest przebrany. To był trendowaty, przebrany za mistrz Czechosłowacji. Jeśli chcecie. To był żebrak, ale niewykąpany, ubrany w nowe ubranie. To jest za mało. To można wyremontować i swój stan duchowy można wyremontować. Dobrze albo źle. Albo źle, ale na pokaz. Czyli, że właściwie z boku wyglądałoby, że okej. Wiecie, kiedy dom jest stary, wilgotny i zaczyna się walić, nikt w nim nie chce mieszkać. I może tak być też, że Pan przestaje chcieć mieszkać pośród swojego ludu. Że Bóg mówi, ja nie mogę z wami przebywać, ponieważ tolerujecie pośród siebie rzeczy, które nie mogą być w moim mieszkaniu. Dla Pana Boga grzech, dla Pana Boga niewybaczenie, niewyznanie naszych win jest trochę, wiecie, co przypomina? Wyobraźcie sobie na przykład, że twój mąż przynosi zdechłego kota do domu i wiesza se go w szafie. Ty mówisz, zabierz tego kota zdechłego. On mówi, ale on mi się podoba. Sam go przejechałem, taki ładny. Zabieraj tego kota, nigdzie go nie zabiorę. Jeżeli uprze się i ten kot będzie tam wisiał w tej szafie, to coś ci powiem, albo on zabierze tego kota, albo ty się będziesz musiała z domu wyprowadzić. Ja wiem, że przykład jest głupi, dziecinny. Wybaczcie, jaki kaznodzieja, taki poziom przykładu. Ale zrozumieliście, co chciałem powiedzieć. Jeżeli w naszym życiu jest coś, co się Bogu nie podoba, nie możemy liczyć na Jego obecność. Nie możemy liczyć na to, że On będzie przebywał pośród nas. A więc może być tak, że Pan nie chce mieszkać pośród swojego ludu, a Biblia mówi, że Jego lud jest nazwany Jego imieniem. Wiecie, dzisiaj już tego nie ma, ale nie wiem, czy pamiętacie czasy, kiedy na drzwiach w domach były wizytówki. Pamiętacie to? Dzisiaj to, wiecie, co są wizytówki? Ta tabliczka taka z nazwiskiem, z tym, jak się ktoś nazywa. Bywają jeszcze dzisiaj, tak. Ja też w starych blokach jak chodzę jeszcze, ale w nowych miejscach na przykład są domofony, już są tylko numery, już nie ma nazwisk. Bo są te dane osobowe, ochrona tego i tak dalej. Ale kiedyś, kiedy się przychodziło do mojej mamy, u mojej mamy to wisi do dziś, wiecie, drzwi mojej mamy ostatni raz chyba były 38 lat temu zmieniane i na drzwiach pisi, jest przyklejona tabliczka, czy przykręcona, którą jeszcze mój tata przykręcił. Pisze Kulcowie. To znaczyło, że za tymi drzwiami mieszkają ludzie, którzy tak a tak się nazywają. I jeżeli wchodziliście do tego domu, to jest to, co oni reprezentują sobą. A więc kiedy się wchodziło do Kowalskich i na każdym kroku leżały butelki i śmierdziało i biegały szczury, no się mówiło, no tacy są właśnie Kowalscy. Mam nadzieję, że nie ma żadnego Kowalskiego na sali. bo nie mówię o nikim. Jeżeli się wchodziło do innych Kowalskich, o teraz sobie naprawię, i było pięknie, ładnie, bogato i czysto, czyli mówię, oto są Kowalscy. Bóg mówi, jesteście ludem nazwanym moim imieniem, ale też Pan nie chce zostawić tego. Pan może nie chcieć mieszkać pośród nas, ponieważ są w naszym życiu rzeczy, które wymagają remontu. Naszym problemem nie jest narodzenie się na nowo. Nie jest to, czy jesteśmy wierzący, czy nie, bo jesteśmy. Inni może mają taki problem, ale ja mówię, bywa, że to nie jest nasz problem. I wtedy Bóg zaczyna namawiać Kościół do remontu, namawia swój naród do remontu. W Starym Testamencie namawia cały naród żydowski do remontu. W Nowym namawia swój Kościół, bo to jest lud nazwany jego imieniem. Wiecie, ludzie słysząc słowo Kościół, zawsze myśleli, że kiedy przyjdą do tego miejsca, które nazywa się Kościół, doświadczą przyjaźni, miłości, dobrej nowiny, Ewangelii, czasu modlitwy, wszystkiego tego, czym miał być Kościół. W ostatnich latach bardzo często ludzie zawiedli się. Usłyszeli Kościół, a otrzymali nudę, krytykanctwo zamiast dobrej nowiny. Zamiast przekonania o grzechu, oskarżenie. Narzekanie, marudzenie i mówią, momencik, ale po co mi to jeszcze? Ja mam dość swoich problemów. I my możemy się z tym nie zgadzać, ale prawda jest taka, że Kościół na Zachodzie maleje, 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 jest coraz mniejszy, coraz więcej kościołów się zamyka. Natomiast na Wschodzie, szczególnie na Dalekim Wschodzie, w Azji, a już najbardziej w Ameryce Południowej, w Afryce Kościół rośnie, rozkwita dosłownie, ponieważ oferuje ludziom to, co oferował ludziom Jezus. Nowe życie, nową przyszłość, miłość, współczucie, modlitwę, łagodność, dobroć, wstrzemięźliwość. Wszystkie te rzeczy objawiające się przez miłość i owoce Ducha Świętego i przez Jego obdarowanie. Jesteśmy nazwani Jego imieniem. On chce, byśmy się zmienili. A więc ludzie słysząc Kościół, moje marzenie jest, żeby ludzie słysząc Gródek widzieli, tak, tam jest po co przyjść. Jest po co przyjść, nie nudzi się ani nasze dziecko, ani młodzież, ani ja się nie nudzę. Jest po co przyjść, zostanę otoczony miłością, zostanę otoczony łagodnością, zostanę przytulony, zostanę pocieszony i nie muszę się bać powiedzieć to, co naprawdę jest ze mną nie tak. Wiecie, ostatnio bardzo często spotyka się, że ludzie boją się nawet powiedzieć, co jest z nimi nie tak. Bo jak powiedzą, co w ich życiu jest nie tak, zamiast dostać modlitwy, boją się, że będzie ktoś o nich źle mówił. Boją się, że ktoś ich nie potraktuje tak, jak należy. A więc czasami zostaje już tylko tabliczka, zostaje czasem tylko wizytówka, zostaje tylko to, co kiedyś pisało. I ja bym bardzo chciał, żeby na naszym budynku nie pisało tylko Kościół Braterski, ale byśmy byli braterskim. By na budynku nie pisało tylko, nie wiem, czasami pisze na kościele, różne są nazwy, czasami pisze Oaza Miłości, czasami pisze Filadelfia, czasami pisze Małe Statko, czasami pisze Sadzawka jakaś tam. Wiecie, różne nazwy kościołów widziałem w swoim życiu. Bardzo ważne jest, byśmy byli tym, za kogo się podajemy. Kiedy lekarz mówi, że jest lekarzem, naprawdę jest lekarzem. Kiedy Kościół mówi, że jest Kościołem, niech nim naprawdę będzie. I zobaczcie, Jezus, czy Pan Bóg, przepraszam, mówi tutaj, to są słowa z Starego Testamentu, w drugiej Kronik 7, 14, 16. On mówi, że Kościół potrzebuje remontu. Inaczej, lud Boży potrzebuje remontu. To jest Stary Testament. Do Izraela Bóg się zwraca i mówi tak. Posłuchajcie, słyszeliście to 1000 razy. Posłuchajcie 1001. Usłyszcie to, co Duch Święty mówi przez Słowo. Czytam z drugiej Kronik 7, 14, 16. Posłuchajcie tego. I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem. Do kogo Bóg mówi? Do swojego ludu. Bóg nie mówi do jakichś pogan. Bóg nie mówi do jakichś ludożerców, do jakichś ludzi, którzy pojęcia nie mają, kim on jest. On mówi do swojego ludu. I mówi, ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem i będą się modlić i szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg, a ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. Będą moje oczy otwarte i moje uszy uważne na modlitwy w tym miejscu zanoszone, bo oto wybrałem i poświęciłem tę świątynię, aby tam było moje imię na wieki i moje oczy i moje serce tam będą skierowane po wszystkie dni. Bóg mówi, chce, żeby pisało na tym moje imię, żeby były tam moje oczy, moje serce, jeśli naród mój, który jest nazwany moim imieniem. Jeśli, Bóg mówi. Jeśli naród mój, czy lud mój, który jest nazwany moim imieniem, będzie się modlić, szukać odlicza mojego i co jeszcze? Odwróci się od swoich złych dróg, czyli wyzna swoje grzechy, to mówi, ja wtedy zacznę działać. Byli w historii Kościoła ludzie, którzy zobaczyli, że Kościół potrzebuje remontu. Jeden z nich jest takim człowiekiem, o którym przy was ja się nie odważę mówić ze względu na to, że większość mojego życia spędziłem w Polsce albo może w innych krajach, ale nie tutaj, to nie wiem tyle co wy na temat Jana Husa. Ale Jan Hus jest jednym z tych ludzi, którzy stwierdzili, że Kościół potrzebuje remontu i to się oczywiście nie wszystkim podobało, ponieważ Hus zaczął zmieniać rzeczy. A są ludzie, którzy nie są zadowoleni tym, żeby w Kościele było pełno miłości, pełno prawdy, pełno Ewangelii, ale żeby było tak, jak zawsze było. Tylko to ich interesuje. I ci ludzie znienawidzili Husa. W kaplicy betlejemskiej w Pradze zaczął nauczać, zaczął wykładać swoje rzeczy i od 1402 roku bardzo jasno zaczął prowadzić swoje wykłady, mówić o tym, Kościół potrzebuje przemiany, Kościół musi być zmieniony, Kościół musi się zmienić. I doprowadziło go do tego, że 6 lipca 1415 roku został żywcem spalony za to, bo tak bardzo remontował, że pył z tego remontu przeszkadzał religijnym oczom. Tak bardzo chciał to zmienić. I kiedy go podpalili, to wiecie o tym, wy wiecie lepiej historię, znacie Husa niż ja, że zaczął śpiewać tą niesamowitą pieśń Kyrie eleison, to były ostatnie jego słowa. Kyrie eleison, co się przekłada z łaciny Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się. Zdawałoby się, uciszono głos, nikt już nie będzie chciał remontować. Nieprawda. 31 października przychodzi, 1517 rok, do pewnych drzwi w Wittenberdze w Niemczech pewien ksiądz przybija 95 tez. Nazywa się Marcin Luther i mówi, trzeba wyremontować kościół. Momentalnie ludzie wokół niego dzielą się na dwie grupy. Jedna, która mówi, nareszcie ktoś to zobaczył. Chcemy mieć kościół pełny modlitwy, słowa Bożego, stawiania się o siebie, troski o siebie, a nie tylko rabunku. I druga grupa, która natychmiast postanawia go zgładzić, która chce go zniszczyć, która chce go ośmieszyć, która chce go oczernić. I tak mógłbym mówić. Oni wszyscy coś zobaczyli. Oni wszyscy coś ujrzeli. I to jest to, o czym do was dzisiaj, bracia, siostry, przyjaciele, mówię. Kościół potrzebuje dziś remontu. Nasz europejski kościół, nasz tutaj w Gródku też ma rejony, w których potrzebuje remontu i w których ja nie dam rady jeden. Nie damy rady tylko z braćmi. My nie jesteśmy alfa i omega. Potrzebujemy wszystkich. Alfą i omegą jest Jezus. Duch Święty jest tym, który nas łączy. Potrzebujemy siebie wzajemnie, żeby zmienić. Ja wiecie, chodzę po tych starych domach. Nie stać mnie na wielki, nowy, piękny dom po remoncie. A więc poszukujemy z żoną czegoś, co w miarę, wiecie, żeby się jakoś jeszcze ziemi trzymało. Żeby nie było po kolana wody i żeby się dało wyremontować. Czegoś, czym się będzie dało żyć, okej. Okay. Ale zacząłem się czegoś uczyć i widzę, jakie podobność do kościoła. Wiecie, kościół potrzebuje remontu tak, jak domy potrzebują remontu, żeby dało się w nich żyć. Żeby imię Pańskie pozostało w kościele. Patrzę czasem na stary dom i widzę stare okna. Kościół też ma duchowe okna. Ja teraz nie mówię o kaplicy. Wiecie, akurat my mamy to szczęście, że jeśli chodzi o budynek, to mamy piękny. Stare okna. Jezus jest drzwiami. Zgadzacie się czy nie? Jezus to o sobie powiedział. Ja jestem drzwiami. A więc kto jest oknami? Oknami jesteśmy my. Jezus mówi, że przez drzwi się wchodzi. Ale wiecie, od czego są okna? Żeby było widać. Żeby było widać świat i żeby świat widział do środka. My jesteśmy oknami. Ktokolwiek przez nas zobaczy, czym jest naprawdę Kościół. Przez nas się nie da wejść, ale da się zobaczyć. Bo wejść można tylko przez Jezusa. ale przez nas da się zobaczyć. Przez nas się nie da wejść, ale przez nas można zobaczyć, co trzeba zrobić. My jesteśmy oknami, chociaż Jezus jest drzwiami i te okna muszą zostać odświeżone, wymienione, muszą stać się prawdziwym świadectwem. Potem patrzę na dach, jak oglądam dom. Widzę dziurawy dach i myślę sobie, jakie to jest duchowe. My, kiedy nie przebywamy w Chrystusie, około 100 lat temu, już teraz mogę powiedzieć prawie, Andrew Murray napisał tą niesamowitą, jedną z najsławniejszych chrześcijańskich książek, Mieszkać w Chrystusie, Abiding in Christ, oryginalny tytuł, Przebywać w Chrystusie. Nie wiem, czy czytaliście to kiedyś, czy nie, koniecznie powinniście to przeczytać. Słyszałem, że jest to najlepsza książka na czas postu, kiedy człowiek pości i się modli. Każdy rozdział będzie dla was odkryciem duchowym. Każdy rozdział pomoże się wam modlić. I on napisał, musimy przebywać pod Jego słoną. W Nim jesteśmy, w Chrystusie. On jest jak, wiecie, przebywa... I mówię o dziurawym dachu teraz. Kiedy dziurawy dach jest, nie żyjemy w Chrystusie. Nie żyjemy pod słowem i pod łaską. Mamy dziury. I wtedy te łaty próbuje się załatać ludzkimi sposobami. Zamiast... Człowiek być pod osłoną łaski, jest pod osłoną ludzkich filozofii i humorów. Inna rzecz, którą widziałem w domu i znowu patrzę odniesienie do kościoła, to są na przykład niedrożne, nieczynne rury. W jednym z domów próbujesz odkręcić wodę, a facet mówi, woda nie leci, ja nie wiem dlaczego. Tam jest odkręcona, ale tu nie doleci. Gdzieś coś po drodze jest nie tak. Ja sobie pomyślałem, to jest trochę jak obraz modlitwy. Duch Święty mówi, oto jestem z wami. Bóg mówi, wszystko jest wam dane, ale odkręcamy kran i nic nie leci. Coś potrzebuje w środku remontu, coś w ścianach, coś, czego nie widać, coś, co potrzebujemy poprosić. Panie, pokaż nam, jak to zmienić, aby woda, aby modlitwa doszła tam, gdzie powinna dojść. W innym miejscu idziesz i mówią, w tym domu będzie dobry dom, ale potrzeba ciepła. W naszych kościołach, w naszym domu Bożym tu potrzebne jest ciepło. Mówią, musisz Pan kupić piec. Wiecie, myślę, że w kościele, kiedy przestaje płonąć Duch Święty, to wtedy przestaje odgrzewać miłość ludzi. Kiedy tracimy żar Ducha Świętego. W jednym domu chciałem włączyć światło. A człowiek mówi, Panie, nie włączaj, zaraz korki wybija. Nie ma światłości w tym domu. Cokolwiek naciśniesz, to jakieś spięcie. Czy nie jest tak czasami w domu Bożym? Cokolwiek chcesz włączyć, oświetlić, wyjaśnić, naciskasz guzik, spięcie, iskry, lecą bezpieczniki. Trzeba wymienić, trzeba remontować. Tylko chwilę, wiecie, mógłbym o tym mówić cały czas. Wiem, że nasz czas się kończy powoli. Wiecie, by Bóg mieszkał w świątyni, warunki, podobnie jak w kościele, musiały być Jego. I dopiero wtedy przychodził. Czy chcemy, żeby ludzie znaleźli pośród nas Boga? Potrzebujemy duchowego remontu. Powiem wam parę rzeczy o duchowym remoncie, już teraz nie patrząc na dom, a na nas samych. Po pierwsze, żebyś mógł powiedzieć, że w naszym zborze, że w naszej społeczności, ja nie wiem, czy należy do tych, którym się tu podoba, czy nie podoba. Ja nie chcę krytykować zboru. Bóg mnie nie powołał do tego, żeby was krytykować. Bóg mnie powołał, żeby was zachęcać i budować. Ale musisz zacząć. Punkt numer jeden. Nie jest taki, że mówimy, wiesz, Panie, no to i to i to. Punkt numer jeden, musisz skierować ten palec i wszystkie inne na siebie. Odnowa osobista. To jest punkt pierwszy. Nic nie ożyje dla mnie, dopóki ja nie ożyję. Możesz się martwić, że wokół jest dużo martwych rzeczy. Ale wiecie, dopóki ja sam będę trupem, to i tak nic wokół mnie nie ożyje. Tam, gdzie jest Jezus, rzeczy ożywały. Kiedy Jezus gdzieś przychodził i leżał ktoś martwy, to Jezus do niego mówił, dziewczynko, ja tobie mówię, wstań. Ale gdyby Jezus był martwy i dziewczynka była martwa, to nikt by nie wstał. I kiedy i nasza wiara jest martwa, i świat ma martwą wiarę, oni w nic nie wierzą, a my sami nie wierzymy, w co wierzymy. Nie wiemy, w co wierzymy. Musisz zacząć od odnowy osobistej. Czym byłby żywy Kościół, gdyby miał martwego Jezusa w grobie? Po co byłby Kościół, gdyby Jezus został w grobie? Kościół jest miejscem, gdzie ogłasza się życie, bo Jezus zmartwychwstał, Jezus żyje. Czym jest życie wokół mnie, gdybym ja sam nie żył? Trupa to nie obchodzi, trup leży, jemu wszystko jedno. Jako ludzie zawodzimy i wtedy nasz ogień gaśnie, nasze przebudzenie upada. Zaczynamy wspominać, że 30 lat temu, 10 lat temu to był Bóg, to było chrześcijaństwo. Chcę ci powiedzieć, dzisiaj też to jest. Ale o swoich siłach tego nie pociągniesz. Oni wtedy też nie szli o swoich siłach. Boża miłość opiera się na tym, kim jest Bóg, a nie tym, kim ja jestem. Na naszym świecie codziennie setki ludzi budzi się z depresją, z brakiem chęci do życia. I ludzie mówią, wiesz, my mamy powody. To jest prawda, ale Bóg ma na te powody uwolnienie. Potrzebujemy zacząć się modlić, poprowadź mnie, Panie. Pokaż mi, jaka jest moja droga. Po co ja żyję? Czy jestem szczęśliwy? Czy moje życie ma sens? Szczęście to być blisko Boga. Czy jestem blisko Ciebie? Co ja robię tu, gdzie jestem? W 1744 roku sławny ewangelista George Whitefield, czytałem o nim, wrócił z misji do domu. Po wielu miesiącach słyszał, że kiedy go nie było w liście, że urodziło mu się dziecko. Kiedy wrócił do domu, dowiedział się, że to dziecko zmarło, że nawet nie zobaczył swojego syna. Jego syn nazywał się John, Janek. Okazało się, że spóźnił się dosłownie tylko 2 czy 3 dni. Nie zdążył. I kiedy czytałem o nim, wiecie, poruszyło mnie, jak ten człowiek wierzył w Rzymian 8:28, list do Rzymian, rozdział 8, werset 28. On w to wierzył nawet wtedy, bo byłem wstrząśnięty, kiedy czytam o nim i się okazuje, że wiecie, kto prowadził pogrzeb? On poprowadził pogrzeb. A jako werset w czasie pogrzebu wziął Rzymian 8:28. Powiedziałem, Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z wszystkimi, którzy Boga miłują. To jest treść tego wersetu. Myślałem sobie, szok. Czy gdyby umarł mi mój syn, umiałbym ten werset wziąć jako werset, z którego dzieliłbym się słowem nad grobem własnego dziecka? Czy Bóg jest dla mnie tak wielki? Czy moje życie aż tak kocha Boga? Gdzie czasami jest tak trudno uwierzyć w Boży plan, lepszy Boży plan, specjalnie przygotowany dla mojego życia. Ale to jest początek. Druga odnowa, która jest nam potrzebna, to jest odnowa relacji. Ja i inni ludzie. Kiedy załatwię to z sobą, muszę załatwić z ludźmi. Kiedy miłość się odnawia, ustają plotki, ustają spory, ustaje niewybaczenie, ponieważ miłość nie jest tym, co czujemy, a tym, co decydujemy. Decyduje się na miłość. Miłość polega na naśladowaniu Pana Jezusa. Miłość polega na czytaniu, jaka miłość jest. Mamy w Biblii napisane, jaka miłość jest i mamy napisane owoce Ducha Świętego. Decyzja, że to ma być nasze życie, nazywa się miłość. Miłość to nie to, co czujemy. Miłość to, co decydujemy, ponieważ nie zawsze w życiu czujemy to, co chcemy czuć, a miłość musi pozostać. Ludzie, którym się myli miłość z uczuciem, mówią potem, a ja już ciebie nie kocham, a ja już dłużej nie kocham tego czy tamtego, ponieważ dla nich miłość była to, co czuli, a nie to, co decydują. Po trzecie, odnowa wizji. Wielki mistyk Kościoła, człowiek, który napisał książkę o niesamowitą książkę o przebywaniu też w Chrystusie, o chodzeniu w Chrystusie, o trwaniu w Chrystusie. Tomasz Kempis nauczał, to co otrzymujemy od ludzi, tak łatwo utracić, lecz to co od Boga ma znaczenie tu i w wieczności. Musisz dostać to coś od Pana. Kościół musi wiedzieć, po co jest. Kiedy Kościół nie ma sensu, wizji, ludzie giną, chodzą do niego, ale starzy umierają, a młodzi mówią, my tu nie chcemy przychodzić, my nawet nie wiemy, po co my tu chodzimy. My się nudzimy, dla nas to jest gadanie, my nawet nie rozumiemy w ogóle, o co chodzi. Martwy duchowo człowiek nie łapie tego. To jest tak, jakby kotu opowiadać, jak dobrze być rybą. Kot nie lubi wody i trzyma się od rzeki najdalej, jak się da. Tak jest opowiadać człowiekowi, który nie poznał chodzenia z Jezusem, czym to jest. Czasami wiernie zachowujemy przeszłość, ale to nie jest zadanie Kościoła. Kościoła Jezus nie zrobił po to, żeby zachował modę, historię albo przeszłość. Chociaż dobrze, kiedy korzysta czasem z tego. Ale mamy budować nowe na starym fundamencie, na fundamencie Pana Jezusa. A my czasami budujemy stare, ale fundament sobie bierzemy nowy. Starą nienawiść, stare sposoby działania, stare podchody na nowym fundamencie moich nowych argumentów, oskarżeń, wymysłów. To jest remont. To jest remont. Gdzie dalsze punkty, to co chcę powiedzieć, zmierzać powoli do końca. Wiem, że normalny czas naszego nabożeństwa się skończył dawno. Dalsze punkty brzmią może jak brednie dla człowieka bez wizji. Mówienie o czym, że coś możemy zrobić dla ludzi, którzy już nic nie planują zrobić, nie ma sensu. To jest tak, jakby umarłemu zaproponować kredyt na 20 lat. Nie ma sensu. To jest tak, jakby komuś, komu lekarz mówi, jutro umrzeć, zaproponować długoterminową lokatę w banku. On powie, a mi wszystko jedno, jutro umieram, a ty mi proponujesz 20 lat lokatę w banku. Po osobistej remoncie, po naprawie relacji z ludźmi, po sprawdzeniu, co ja naprawdę chcę od Kościoła, coś, co trzeba zrobić, aby to wszystko miało sens, to jest odnowa konstrukcji. Czasami trzeba poprawić konstrukcję. Tak jest w starych domach, że wchodzą i czasami muszą poprawić trochę konstrukcję, wysuszyć fundamenty, poprawić to, na czym się to wszystko trzyma. Nikt nie mówi, a pomalować i można się wprowadzać. Nie, 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 nie. Tu trzeba konstrukcję zmienić. Największy błąd to jest wtedy, a wiesz, tutaj zawsze tak było. Nie przewiduje się żadnych zmian. Kościół nie zmienia organizacji. Chcę wam powiedzieć, uważam, że najbardziej w naszych czasach Kościół potrzebuje zmienić swoją organizację. Ponieważ Kościół to są ludzie, nie budynek. Nie jesteśmy wieczni, niezmienni i niepokonani. To uczy nas współczuć innym. Kiedy firma się zmienia na lepsze, ale robi to samo, co robiła, nikt się nie dziwi. Kiedy Kościół się zmienia na lepsze i nadal robi to, co robił, ludzie zaczynają protestować. Ja wierzę, że Kościół potrzebuje zmiany. Jeżeli nie chcemy tracić młodego pokolenia, to musimy zrozumieć, że Kościół to nie jest stara moda, stary styl, stare słowa, ale to jest nowa, dobra Ewangelia podana tak, aby ludzie tego świata ją mogli zrozumieć. I kiedy Kościół zaczyna się zamieniać z kościółka w kościół, to te rzeczy bardzo mocno muszą ulec zmianie. I kiedy wokół mnie się zaczyna zmieniać, to przynosi owoc. I Pan wtedy, wiecie co? Pan Bóg przychodzi wtedy jak wiosna. Bóg się staje jak wiosna. Wszystko zaczyna się zmieniać. To jest to, co wam dzisiaj, wiecie, chciałem powiedzieć. Dlaczego Bóg mnie używa? A myślę, mnie, ciebie i mnie. Dlaczego Bóg nas używa? W tym sensie chcę to powiedzieć. Po pierwsze, żeby Bóg cię użył i mógł cię poprowadzić do takiego remontu, to musi być ochotnik, ochotne serce. Oddawania przez modlitwę i działanie tylko ochotnego dawcę Bóg miłuje. Bóg mówi, to jest to, co mu się podoba. Musi być ochotny. Po drugie, musi być czyste życie wewnętrzne. Musimy je oczyścić, bo ludzie czystego serca, tacy Boga, co? Oglądać będą. Po trzecie, muszę oczekiwać. Czekam na Pana. Którzy oczekują Pana, nabierają nowych sił. To musi się coś dziać. A więc zobacz, musisz chcieć, musisz powiedzieć, muszę wyznać moje grzechy i się oczyścić i musisz oczekiwać, że Bóg coś zrobi. Inaczej pozostaniesz tym religijnym człowiekiem, który w Wielkanoc, w Boże Narodzenie i na cudze śluby chodzi do kościoła, dla którego kościół to jest banda jakichś dziwnych ludzi, którzy się modlą i nie wiadomo, o co chodzi. Nigdy nie ożyjesz dla Boga. Coś się musi najpierw narodzić, ale potem to trzeba remontować, zmieniać, podtrzymywać, bo szybko my ludzie zamieniamy coś w tradycję. A kiedy to się zamienia w tradycję, przestaje działać, przestaje mieć sens. Pamiętacie, na początku mówiłem o domu przed remontem. Pamiętacie to? I tak chcę skończyć. Mówiłem, że miał stare okna, dziurawy dach, niedrożne rury, brak ciepła, problemy z elektryką. Jak ten dom wygląda po remoncie? Byliście kiedyś w domu po remoncie? Myśmy jakiś czas temu z moją żoną byli na urlopie. Znaczy jakiś czas, to już było ponad rok temu. I pojechaliśmy do Polanicy. I przebywaliśmy w hotelu, który ze starego, starego, starego domu został całkowicie odnowiony. To było niesamowite, co oni zrobili z tego domu. On dalej wyglądał jak stary. Ale wszystko, czego się dotkłeś, było nowe, nowoczesne, działające, ale miało wygląd jak poprzednio, ale było całkowicie odnowione. Aż się chciało tam siedzieć. I tak wygląda Kościół, który przeżyje remont. Jest ciągle tym, czym Jezus chciał, co Jezus zostawił. Pamiętacie, mówiłem, stare okna, dziurawy dach, niedrożne rury, brak ciepła, problemy z elektryką, a po remoncie mamy nowy dach, bo miłość dobrze zakrywa, bo łaska wystarczy, bo słowo wystarczy. Mamy nowe okna, czyste, błyszczące, radosne. Widzieliście takich ludzi? Spotykasz takiego człowieka, patrzą mu w oczy, człowieka, który żyje w Chrystusie i ludzie mówią, ty masz coś w życiu, czego my nie mamy. I to jest to, do czego nas powołuje Pan. nowe rury, że kiedy odkręci się kurek, idzie modlitwa, idzie wsparcie, jest ciśnienie, wszystko działa tak jak trzeba. Piec ogrzewa, płonie, ludzie przychodzą i mówią, wiecie co, aż się chce do was przychodzić. Czasami ludzie odwiedzają, mówią, wiesz co, u was w domu to aż się chce siedzieć. Niedawno jeden brat przyszedł do mnie do biura, potrzebował się pomodlić, porozmawiać, wpuściłem go do kancelarii, posiedzieliśmy sobie, on mówi, wiesz co, ty tu masz tak, że ja bym tu mógł cały dzień siedzieć u ciebie. Ja się ucieszyłem, znalazł ciepło, znalazł miłość, wsparcie w swoim trudnym problemie. Ja chcę, żeby ten piec Ducha Świętego się palił. A kiedy naciśniesz guzik, żeby świeciło się światło, to światło się świeci. Nie jest tak, że naciskasz guzik, żeby ci się zaświeciło światło w łazience, a włączać się młynek do kawy w kuchni. Inny zaświecasz i idzie czarny dym i korki wybija. Ale co naciśniesz, tak działa. To jest po remoncie. I tak jest w kościele. Kiedy człowiek potrzebuje modlitwy, otrzymuje modlitwę. Kiedy uzdrowienia, otrzymuje uzdrowienie. Kiedy pocieszenia, otrzymuje pocieszenie. A nie przychodzi po modlitwę, a otrzymuje jakieś pouczenia. Przychodzi po wyznanie i po, żeby wyznać grzechy, otrzymuje krytykę. Przychodzi po pocieszenie, a otrzymuje po głowie kijem. Remont kościoła. Tak was chciałem zachęcić do myślenia. Nie wiem, ilu z was z tą myślą pójdzie do domu. Zostawiam was, kończę. Nie powiedziałem może wszystkiego, co chciałem. Powstańmy do modlitwy. Podziękujmy Bogu za nasze dzisiejsze spotkanie, za to nabożeństwo, za ten czas wspólny przed Jego obliczem. Panie, dziękujemy Tobie, że mamy Twoje Słowo. Że Słowo Twoje poucza, posila, prowadzi, oświetla. I Panie, prosimy Ciebie dzisiaj, abyś dotykał, przemieniał, formował nas na Twoje podobieństwo, na podobieństwo Pana Jezusa. Dziękujemy Tobie, Ojcze, że jesteś Bogiem, który ma dla nas tyle cierpliwości, że jesteś Bogiem, który czeka, aż przyjdziemy i powiemy, Ojcze, chcę wracać do Ciebie, chcę być blisko Ciebie, chcę podlegać Twoim prawom, Twojej przemianie. Błogosławię tych, którzy dziś przyszli na to miejsce. I proszę Ciebie, Panie, abyś słowo niedoskonale i w pośpiechu przeze mnie dziś powiedziane włożył w serca ludzi i użył dla Twojej chwały. O to Cię proszę w imieniu Jezusa. Amen. Pan stoi u Twych serca drzwi, łagodnie puka, otwórz mi. Ojce, się ofiarować sam i czeka wciąż tak długo tam. W koronie cierpia stoi Bóg, przebity bo zraniona dłoń, a Ty czy nie otworzysz mu. Potrzebny On na krzyżu zgładził.
Oh!